Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa. Witam Pana Profesora. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie. Szczęść Boże.
Dzisiaj tematem naszego spotkania jest GPS. Często kojarzy nam się z tym, że wsiadamy do samochodu i miły głos mówi nam, czy mamy skręcić w prawą, czy w lewą stronę, aby do tego celu dotrzeć. Co to jest GPS? Jak ten system przede wszystkim działa?
To rzeczywiście jest tak, że w języku współczesnym pojawiają się pewne określenia, które są albo nieprecyzyjne, albo wręcz wadliwe. One najczęściej są pewnymi skrótami myślowymi i takim skrótem myślowym bardzo daleko idącym jest utożsamianie nazwy GPS z tym urządzeniem, które wielu kierowców ma w samochodach. No to jest po prostu automapa wyposażona w system łączności GPS, natomiast sam GPS to jest zresztą z angielskiego Global Position System. Jest to system, który został opracowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Jest to system nawigacji satelitarnej. Tak jak od wieków żeglarze głównie mieli problem zorientowanie się, w którym są miejscu na oceanie. Podobnie na lądzie, jeśli była noc, trudno było ustalić miejsce, gdzie się znajdujemy. Opracowywano, produkowano coraz bardziej dokładne urządzenia, które miały przy pomocy gwiazd, akurat noc gwiezdna była bardzo tutaj dobra, określać położenie osoby, obiektów względem kuli ziemskiej. I to oczywiście było bardzo nieprecyzyjne, nie zawsze dobrze działało, trzeba było znać, jak to niebo się przemieszcza w każdym tygodniu i miesiącu roku. Natomiast system GPS, no, to jest coś bardzo nowoczesnego i właśnie powoduje, że możemy z ogromną dokładnością określić, w którym miejscu na kuli ziemskiej w danym momencie się znajdujemy. Jest to system oparty o pewną liczbę satelit, które są na tych orbitach stacjonarnych, krążą wokół Ziemi. Żeby określić położenie, no to przynajmniej dwie satelity muszą być widoczne. Jak są widoczne 3 czy 4, to lepiej. Dlatego, aby pokryć powierzchnię całej kuli ziemskiej z dużą dokładnością, tych satelitów krąży na tych orbitach wiele. Od 2009 roku jest tych satelit aż 31.
Wiemy już, jak to działa, czyli GPS to także automapa, ale co jeszcze?
No to oczywiście znaczenie przede wszystkim militarne, prawda? Wiemy, że położenie samolotu, położenie okrętu, wyliczanie różnych ważnych trajektorii, czy chociażby dla potrzeb lotów kosmicznych także. Więc tutaj od 1978 roku te prace trwały i one pozwalają, że jesteśmy w stanie z dokładnością do paru metrów, dwóch, trzech, czterech metrów, jesteśmy w stanie określić, gdzie się znajduje obiekt ruchomy, samochód. Stąd jakby pojawiła się ta automapa. To jest jeden z elementów, dzięki któremu no, mamy go w codziennym użytku. Zresztą tak się dzieje we współczesnej technice, technologii, że większość tych technologii opracowywanych dla wojska potem migruje i korzystają z tego wszyscy. Pamiętam, jak byłem na przylądku Kennedy'ego i do tych Challengerów, jak ja mówię w skrócie, ale wiemy, że Challenger to był jeden z kilku promów kosmicznych, no to jeśli się wchodzi do tego promu kosmicznego, to człowiek ma świadomość, że jakość tych Boeingów i innych nowoczesnych samolotów jakby czerpie z dokonań produkcji militarnej. I tak samo było z GPS-em. Jego pierwsza rola była militarna. Znamy automapę, znamy inne zastosowania i pomysły, które bądź też są jeszcze w laboratoriach, bądź też niedługo będziemy je mieli w codziennym użytku. No, automapa korzysta z tego, że porozumiewa się z tymi satelitami, że lokalizuje nas. To są oczywiście bardzo wyrafinowane obliczenia komputerowe, ponieważ GPS no to jest komputer. Wiemy, że widząc te satelity, trzeba obliczać, to są trójkąty, taka geometria związana z rachunkiem triangulacyjnym, polegającym na tym, że się przelicza te trójkąty i znając odległości od poszczególnych satelit, i trzeba jeszcze brać pod uwagę wysokość nad poziom morza położenia, i można wtedy tą lokalizację bardzo dokładnie wyliczać.
Jestem ciekawa, czy GPS zawsze dokładnie nas doprowadzi do celu. Przyznam się, że ja nie korzystam z takiego urządzenia, pan profesor.
Znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że wożę w samochodzie. Tutaj rodzina mnie wyposażyła, ponieważ bardzo dużo jeżdżę samochodem, ale osobiście zawsze przed podróżą czytam mapę, oglądam mapę i raczej pamiętam drogę. Gorzej jest z miastem, chociaż też tutaj dość dobrze się orientuję w terenie. Zresztą mapy wojskowe w młodości też dobrze sobie z nimi radziłem. Natomiast no, to jest urządzenie bardzo pomocne. Trzeba tutaj powiedzieć o tym, że ta dokładność nie zawsze była tak wielka. I oczywiście tutaj po pierwsze no, trzeba sobie uświadomić, jak nieprawdopodobna jest to technika i technologia. Proszę Państwa, no, wliczanie z jakichś odległych satelit precyzyjnych położeń, to jest coś nieprawdopodobnego. To tak na wyobraźnię zwyczajną ludzką ciężko to objąć rozumem, że przecież tutaj te odległości, no wiemy, że jeżeli jest trójkąt, a ta odległość od satelity jest ogromna, to ten kąt widzenia nawet dwóch satelit jest bardzo niewielki, czyli jakieś tysięczne ułamki kąta dają różnicę położenia w kilkuset metrach. No ale tak to jest. Zresztą drugą osobną sprawą jest jakby zasilanie. Jeżeli ten nadajnik na satelicie wysyła impulsy, falę elektromagnetyczną, no to musi być zasilany. To jakieś ogniwa słoneczne tam zapewne są. Natomiast no, musi być to niezwykle energooszczędna technologia. Natomiast trzeba powiedzieć, że pierwotnie to, co mieliśmy dostępne, to ten błąd położenia był ponad 100 metrów. No i wydawało się, że to wynika z techniki. Natomiast okazuje się, że Amerykanie, kiedy wyprodukowali tą technologię, umieścili te satelity na orbitach, no to to było tak nieprawdopodobne narzędzie militarne, że no jakby byłby to taki trochę gol samobójczy, że z tego korzystałoby nie tylko wojska amerykańskie, ale armie, no co najmniej Związku Radzieckiego, nie mówiąc już o innych, prawda, mocarstwach militarnych. Dlatego wprowadzono do tych satelit błąd, celowo wprowadzono błąd. I wszyscy, którzy odbierali ten sygnał GPS, mogli lokalizować swoje położenie z dokładnością do co najwyżej 100 metrów. I dopiero pan prezydent Bill Clinton w roku 2000 zdjął jakby tą blokadę, czyli zdjęto umyślnie wprowadzany błąd. No domyślamy się, że najbardziej wyrafinowane jednostki wojskowe Stanów Zjednoczonych wiedziały, jak sobie z tym błędem radzić i potrafiły wyliczać swoje położenia bardzo dokładnie. Natomiast no, inne państwa, czy powiedzmy nieprofesjonalne armie, no już nie miały tej możliwości, żeby dokładnie sobie z tym radzić. Także na dzisiaj ta dokładność poniżej 10 metrów, tak jak mówię, 2, 3, 4, no to jest coś wyjątkowego. Jeśli sobie uświadomimy, że ten satelita, no orbita stacjonarna to przecież jest wiele dziesiątków tysięcy kilometrów od kuli ziemskiej.
W jednej z audycji mówiliśmy o tym, że komórka to jest taki wielki brat i w wielu przypadkach może na przykład pomóc. Oczywiście, jeżeli ta wiedza jest dostępna odpowiednim służbom, gdzie dana osoba się znajduje, czy kiedyś w przyszłości powszechne będą chociażby bransoletki, taki GPS, będziemy chociażby wiedzieć, gdzie są na przykład nasze dzieci.
To znaczy, rzeczywiście w telefonii komórkowej lokalizacja położenia była pewnym skutkiem, była pewną wartością dodaną, chociaż ktoś powie wadą. Wiemy, czasami mówi się o telefonii komórkowej satelitarnej, to właśnie jest telefonia, która bazuje na właśnie tych satelitach. Być może nie tych samych, ale technologia jest bardzo podobna. Natomiast można by tutaj się zastanowić, jakie pole zastosowań poza militarnymi i poza właśnie tą automapą, jakie są jeszcze inne zastosowania. No oczywiście można sobie wyobrazić zarówno w wojsku, jak i na jakiejś wycieczce, że uczestnicy wycieczki mają, prawda, takie lokalizatory. Można je dodatkowo wyposażać na przykład w mierzenie tętna, prawda. Więc tutaj ktoś, kto nadzoruje pole walki, czy nadzoruje pewną wycieczkę, widzi wszystkich swoich uczestników, gdzie są i czy czasami komuś się coś nie stało, bo ma podane tętno, czyli żyje, czuje się dobrze, prawda. Jak się zdenerwował, to ma wyższe tętno. Więc miejscu. Oczywiście są takie możliwości i na pewno one będą wykorzystane. No, czasami mówiliśmy też o dozorze osób, prawda? Czyli ktoś ma obowiązek przebywania, jakiś areszt domowy czy w jakimś terenie, no więc można oczywiście to lokalizować. To może być robione w ramach jakiegoś lokalnego nadajnika, tak jak mamy sieć komputerową, Wi-Fi, prawda, że mamy coś na stole i chodzimy z komputerem. Natomiast może być to lokalizowane bardzo globalnie przez właśnie satelity systemu GPS. Ja muszę powiedzieć, że moi studenci wykonywali taką pracę dyplomową, że właśnie mieli te nadajniki GPS i jeździli po osiedlu i widać było na mapie komputera, gdzie dokładnie w danym momencie są. No i to rzeczywiście z dokładnością 2-3 metrów było tą ich trasę widać.
Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.